Poniedziałek, 4 tygodnia Wielkiego Postu. Dzisiejsza Ewangelia to uzdrowienie Jezusa w Kanie Galilejskiej. To jest drugi cud Jezusa w Kanie Galilejskiej. Pierwszego nie zrozumieli, nawet nie zauważyli, być może przemiany wody w wino. Natomiast ten drugi cud jest już po powrocie z Jerozolimy. I tematem tej Ewangelii, oprócz oczywistego uzdrowienia syna urzędnika królewskiego, uzdrowienia na odległość, uzdrowienia, gdzie Jezus nie widzi chłopca, a jednak ma moc uzdrowienia go, jest przede wszystkim wiara. U Jana to jest bardzo częste. Dla Jana najważniejsze jest to, że oni pod wpływem tych znaków, które Jezus czyni, wierzą. A w tej Ewangelii jest jeszcze kontrast taki, że mieszkańcy Galilei wcześniej nie chcieli uwierzyć w Jezusa, nie chcieli Mu uwierzyć, bo im się wydawało, że Go znają. I prorok nie jest doceniany we własnej ojczyźnie. Natomiast uwierzyli dopiero wtedy, jak zobaczyli znaki, będąc właśnie w Jerozolimie na święcie. I po powrocie z Jerozolimy już traktują Jezusa inaczej, bo zobaczyli znaki. I to jest ten kontrast właśnie z tym urzędnikiem królewskim, który jest gotów uwierzyć nie dlatego, że już coś widział, nie dlatego, że Jezus mu to potwierdził, nie dlatego, że ma na to dowody, że Jezus potrafi uzdrawiać. Jest gotów uwierzyć także wtedy, kiedy Jezus tylko mówi: idź, syn twój żyje. I to jest zawsze ta wiara, która bardzo Jezusowi się podoba. Za każdym razem w Ewangelii świętego Jana, kiedy Jezus czyni jakiś gest, jakiś cud, jakiś znak, to Jan podsumowuje scenę: i uwierzyli w Niego, albo Jego uczniowie, albo tłumy, albo inni, albo setnik, albo Rzymianin, albo ktoś inny. Tutaj właśnie ten urzędnik królewski uwierzył. On sam, jak i wszyscy jego domownicy. Jan, który pisze tę Ewangelię dla wspólnoty chrześcijańskiej już niemal 70 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, pisze to właśnie z tego punktu widzenia, że kiedy Jezus czynił znaki, byli ci, którzy wierzyli, w odróżnieniu od tych, którzy nie uwierzyli. Jakby Jan wzywa tę wspólnotę, żeby ta wspólnota uwierzyła, żeby ta wspólnota była wspólnotą wiary, że naprawdę Jezus ma moc czynienia wielkich rzeczy w życiu wspólnoty. I to Słowo Boże, które jest dzisiaj do nas skierowane, nas wzywa do takiej samej wiary, żeby być jak ten urzędnik, który wierzy, czasem także, kiedy nie ma na to takich ewidentnych znaków, dowodów, tak jak właśnie on. Idzie i się okaże, że właśnie o tej godzinie, kiedy rozmawiał z Jezusem, kiedy Jezus powiedział: idź, syn twój żyje, właśnie wtedy ten cud uzdrowienia się dokonał. Dzisiejsze pierwsze czytanie natomiast z księgi proroka Izajasza, 65 rozdziału, zaskakuje nas radością tego czytania, jak na czas wielkopostny. Ale jest to zapowiedź nowego przymierza, zawarcia nowego przymierza między Bogiem a Jego ludem. I owocem tego przymierza będzie nowe stworzenie. To jest coś zaskakującego, że wszystko będzie nowe, wszystko będzie stworzone na nowo. Bóg, kiedy stworzył świat jeszcze przed upadkiem człowieka, ten świat pozostawał w harmonii. Człowiek był w harmonii z Bogiem, ze sobą, z drugim człowiekiem, z stworzeniem, z roślinami, zwierzętami. Grzech to zniszczył i dlatego prorok Izajasz, kiedy zapowiada nowe przymierze, opisuje jako nowe stworzenie. Już nie jako powrót do pierwotnej harmonii, ale jako coś więcej. Odmiana losu będzie tak radykalna, tak wielka, że już nie będzie się wspominać nawet dobrych czasów z przeszłości. Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Bóg zawiera przymierze ze swoim ludem. Miasto oznacza miejsce przebywania tego ludu, bezpieczne miejsce przebywania tego ludu. Dlatego to jest Nowa Jerozolima. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani krzyku narzekania. Nie będzie w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat, albo najmłodszy umrze jako stuletni. Oczywiście jest to taki obraz. Człowiek stuletni dla nas oznacza, że ktoś żyje bardzo, bardzo długo. A tutaj będzie oznaczał, że stuletni to będzie najmłodszy, że to jest, że wszyscy będą żyli jeszcze dłużej. Oczywiście ten obraz życia doczesnego jest w jakiś sposób nas ukierunkowuje na życie wieczne, na to życie, gdzie w ogóle już nie będzie śmierci. I to zapowiada prorok Izajasz jako proroctwo, które spełni się w Jezusie Chrystusie, właśnie w jego, przez Jego krzyż i przez Jego zmartwychwstanie. Tym ludem, który będzie miał już tego nowego ducha, to będzie lud Boży, to będzie Kościół, ciało Chrystusa. I to będzie to nowe miasto, to będzie to nowe przymierze w krwi Jezusa, to co powtarzamy zawsze w każdej mszy świętej, kiedy kapłan konsekruje wino, kiedy mówi, to jest kielich mojego, to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza. Właśnie dlatego, że jest to przymierze nowe, przymierze nie do złamania, bo nikt go nie może złamać, bo przymierze jest łamane przez grzech człowieka, a tutaj ono jest wieczne, dlatego że Chrystus bierze na siebie wszystkie grzechy ludzi i dopełnia przymierza wierności Bogu. Dlatego jest to też nowe stworzenie. Każdy zanurzony w Chrystusa staje się nowym stworzeniem, gdzie jakby gwarancją wierności nie jest człowiek, tylko jest właśnie Jezus Chrystus, Syn Boży, który On dopełnia zawsze wiernie przymierza, a my jakby uczestniczymy w Nim, w Jego wierności przez wiarę. To nowe przymierze oznacza także nowe stworzenie i dlatego chrześcijanie, dla chrześcijan dniem świątecznym nie jest sobota, jak dla Żydów, tylko niedziela zmartwychwstania. W momencie zmartwychwstania Bóg stwarza wszystko jako nowe. Ciało ludzkie jest już absolutnie inne, wolne od konsekwencji grzechu. Będzie żyło życiem wiecznym. I każdy, kto wchodzi w Jezusa przez chrzest, przez sakramenty, otrzymuje Ducha Bożego, otrzymuje Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego, czyli zaczyna żyć życiem Bożym i już nie umrze na wieki. Oczywiście, jeżeli dochowa wierności Chrystusowi właśnie przez wiarę, także przez ciągłe nawracanie się, przez sakramenty, spowiedzi, komunii świętej, ale jest już w nowym życiu, jest już w nowym stworzeniu i dopiero po śmierci okaże się, że te tajemnice, wielkie tajemnice, wielka tajemnica wiary, ona już się zaczęła w doczesności. Natomiast pełnia osiągnie, kiedy przejdziemy przez bramę śmierci do życia wiecznego. Dlatego temu czytaniu towarzyszy dzisiaj Psalm 30, który jest modlitwą ocalonego, modlitwą, który sławi Pana właśnie za ocalenie, za ochronę przed wrogami, za ocalenie od śmierci. I ten człowiek ocalony właśnie chce chwalić Boga. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój Panie, będę Cię sławił na wieki. I to powinna być postawa chrześcijanina zawsze, także w Wielkim Poście. To jest radość z tego, że ofiara Chrystusa mnie ocala i wielka wdzięczność Bogu za to, że mogę w tym uczestniczyć, że zostałem do tego wybrany.